chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jerzy Majszak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jerzy Majszak, prezes Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56, a w czerwcu 56 roku 14-letni chłopak z Łazarza, rok starszy od Romka Strzałkowskiego. Wiele z tego, co działo się wówczas, działo się właśnie wokół tego miejsca, w którym jesteśmy, na poznańskim Łazarzu. To dzieciaki z Łazarza odegrały w tym powstaniu niemałą rolę. Jak pan wspomina ówczesne nastroje swoich rówieśników?
Byliśmy nazywani szczunami z Łazarza. Czyli jak się ten czas tak nazywamy.
Szczuny.
Szczuny z Łazarza. Rodziłem się w rodzinie wielodzietnej, bo było nas szóstka. Dwie siostry, które w czasie wojny obydwie zmarły. Ja byłem po środku i jeszcze czterech braci miałem. Urodziłem się w mieszkaniu, nie w szpitalu jak teraz, czyli odbierała nas arkuszerka, jak to mówiono. Mieszkaliśmy na czwartym piętrze pod ósemką Łukaszewicza 8. W tamtych czasach myśmy się wychowywali na ulicy, można powiedzieć. Ulica nas wychowywała ze względu na to, że były rodziny wielodzietne. Druga sprawa, że była bieda. Była bieda, nie było co jeść. Także w naszej rodzinie tylko ojciec pracował, matka musiała się zajmować rodziną. Ja byłem najstarszy z nich wszystkich i tam rządziłem, można powiedzieć. Rządziłem w ten sposób, że musieliśmy rodzicom dopomóc. Ojciec był z zawodu szewcem, ale pracował tylko w zakładach umundurowania. Na Kraszewskiego to były Komuny paryskiej. Mieli przed wojną nawet sklep z obuwiem i robili obuwia na wymiar. Pochodziłem z rodziny patriotycznej, bo mój dziadek powstaniec wielkopolski. A druga sprawa, że był nieprzeciętnej siły i mylono go na ulicy z Piłsudskim, bo wyglądał identycznie, jak mam zdjęcia, mamy do dzisiejszego dnia, jak wygląda jak Piłsudski. Siłę miał nieprzeciętną, nikomu ręki nie podawał, ponieważ jak ścisnął, to palce połamał. Był zapaśnikiem i tu na ulicy Poznańskiej, a Jeżyckiej, tam był cyrk. Przed wojną tam odbywały się właśnie zawody zapaśnicze w tym cyrku. I tam walczył mój dziadek w zapasach. Tam się zdali z całego świata. Pamiętam, jak z ust dziadka go opowiadał, że przyjeżdżał zapaśnik, który tak zwany walczył w masce, czarna maska, walczył z Cyganiewiczem i ze Sztekerem, bo ten czas był Sztekier, to jest tacy słynni zapaśnicy polscy. Ale walczono o papierośnice, o zegarki, o jakieś tam takie drobne suweniry takie. Także tych zapaśnic, tych właśnie do papierosów różnych, to dziadek miał sporo tego wszystkiego, bo to za wyniki w zapasach, tam, był tym zapaśnikiem. Jak Niemcy weszli, to co chciałem powiedzieć, to jest taka ważna sytuacja, że po prostu Niemcy wiedzieli o wszystkich wszystko. To znaczy już przed wojną, to już było dużo Niemców, którzy rozpracowywali całe takie osoby, które, a szczególnie koniecznie powstańców wielkopolskich. Nie? Także mój dziadek, jak Niemcy weszli, zaraz dostał cynka, czy nie wiem jakim cudem, że się ukrywał. Przez całą wojnę się ukrywał. Nie było, bo wyjechał w ogóle z Poznania, nie było. Szukano go.
Minęło 20 lat od powstania wielkopolskiego, a Niemcy wiedzieli, kogo wyłapać, kto może stanowić patriotyczną elitę Poznania Wielkopolski. Trafiali do Fortu VII wówczas.
Właśnie. Mojego dziadka nie schwytano. Ukrywa się do końca. Był cud, że ojciec został uratowany. Bo proszę sobie wyobrazić, że wiadomo, szewc w czasie okupacji, w czasie wojny, Polacy nie mogli kupić obuwia nigdzie. Ojciec był szewcem, naprawiał. Więc te wszystkie odpadki ze śmietniku wyciągał tam resztki skóry i gumy i wieczorami naprawiał sąsiadom obuwie. jakiś życzliwy tam sąsiad doniósł to do gestapo. I gestapo mojego ojca zamknięto, jego ojca we domu żołnierza, bo tam był, tam się mieściło, gdzie teraz jest operetka, tam się mieściło gestapo. I tam został mój ojciec zamknięty w szafie metalowej, w której siedział, nie wiem dokładnie ile dni, około tygodnia siedział na tej szafie. Kapała mu woda na głowę i pod kolana we wodzie. I z wyrokiem już kary śmierci. I w tym dniu, gdzie mojego ojca i tych wszystkich skazańców gdzie na rozstrzelanie, ich brali do samochodu, ich należąco do samochodu i kładli. I w tym czasie przyjechał ten jego szef z Berlina i idzie tu na gestapową, tu musiał się zameldować jakimiś dokumentami czy z czym. Tak jak wiem, jak ojciec zapowiadał, nie? I on idzie, a mojego ojca akurat wyprowadzają do tego samochodu. I ojciec, i ten jak stanął i patrzy, i z daleka, Henrich, halt, night! I ojca mojego bierze i zabiera go i koniec. Reszta ci jadą na drusałkę, bo rozstrzelany miał na drusałką. Na Żeromskiego, jak się idą te tory, czy się rozdzielają, gdzie spływalnia. Między tymi torami, w stronę Ruszałki, jak się idzie, na końcu jest taki głaz olbrzymi, gdzieś około 12 ton może waży. I tam jest ta 23 rozstrzelanych. I tam ojciec...
Przechodziłem tam w ostatnich dniach i palą się tam czasami znicze na tym głazie. Ludzie idący na drusałkę,
nie wiedzą,
żeby wypoczywać, opalać się, czasami jechać na rowerach do Strzeszynka, zastanawiają się, dlaczego na tym dziwnym betonowym głazie stoją te znicze.
No i tam właśnie mnie ojciec kilka razy tam mi pokazał, czy tu byś do mnie przychodził.
Niech żyje Polska za ten zły czas, Hitler i Stalin nie złamali nas. Niech żyje Polska słona jak łza, za każdy smutek w sercu ją mam. Niech żyje Polska słodka jak miód, temu tu żyję i umrzeć chcę tu. Niech żyje Polska za litry krwi, przez córki synów wylane spy. Niech żyje Polska i naród ten, bo być Polakiem to zaszczyt jest. Niech żyje Polska trwała jak dom, za wychowanie i rodzinny dom. Niech żyje Polska twarda jak stal, za NSZ co poszedł w las. Niech żyje Polska, wiara w nas tkwi, jak na rozstajach dróg biały krzyż.
Później komuna Łazarz, zbliżamy się w stronę tych wydarzeń, w których był pan w 56 roku ranny. Nastroje na Łazarzu w tym czasie.
Myśmy na ulicach się spotykali, chłopaki, dziewczyny, dziewczyny razem z nami. Myśmy grali w Palanta na przykład, w Zośkę, jeździliśmy na Radkach. Nie wiem, to też jak powiem, to nikt nie wie, co to Radka po poznańsku.
Ja nawet nie wiem.
To były hulajnogi, ale hulajnogi na łożyskach. Dużo właśnie kolegów czy koleżanek, rodziców, ojcowie, matki pracowali w Cegielskim.
Związki Łazarza, dzielnicy, na której w tej chwili jesteśmy, z Cegielskim, były duże. Później duże, również w trzeciej RP, kiedy Cegielski padał, w polskim rapie na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Czyli Łazarz z Ceglorzem był związany bardzo mocno. Jak narastały te nastroje buntu i czym one były w 56 roku wywołane?
Ja w moim domu, w mojej rodzinie, nie zasnęłem, byłem najstarszym, nie zasnęłem, nie wysłuchawszy Radia Wolna Europy. Ale za to można było trafić. Wiadomo gdzie. Na Kochanowskiego, w piwnicę, tam. Bo to był zakaz słuchania Wolnej Europy. Myśmy wiedzieli wszystko.
Opowiadał pan o sprawie kolegi swojego ojca, który rozwoził węgiel. Jaka to była historia?
Był węglarzem. Po prostu miał konia i wóz do tamtych czasów. Bo przecież proszę sobie wyobrazić, że tam rzadko kiedy samochód przyjechał ulicą. Ten kolega mojego ojca, bo nie było... Mój ojciec tak jak przyszedł z pracy, to w oknie. Zaraz od kuchni, to było zaraz przy bramie wejściowej, siedział w tym oknie, a po przeciwnej stronie była, my byśmy mieszkali, mała brama i była duża brama. A przy dużej bramie mojego kolegi Jurka, co potem powiem, jego mama też siedziała. Tak sobie nieraz coś tam powiedzieli między tymi do siebie. A jak przyjechał sąsiad, czyli kolega mojego ojca, Andrzej Rzekiecki, to był facet, mieszkał w podwórzu na czwartym piętrze. Około 2 metrów, bardzo wysoki był i wagę miał ponad chyba ze 180 kilo. Chłop niesamowity, także że to siła nieprzeciętna. Konia miał takiego bystrego, że go do chaty zawsze przywiózł, nie? No. On spał
na przepracowaniu.
Przyjechał pod chatą, pod bramą stanął naprzeciwko naszych okien, bo myśmy mieszkali na parterze i aż wycieźwiał Andrzej, to dopiero się do chaty, nie? I tego konia odprowadza, bo miał tą swoją składnicę i gdzie miał, gdzie tego konia trzymał i ten wóz na rynku łazarskim, nie tam w końcu, tam gdzie potem sam wybudowali, tam go trzymał. W opinii z komprami to...
W parku Wilsona, po tak, drugiej tak, stronie ulicy, tak, nie, w stosunku tak, do miejsca, w którym jesteśmy.
No, tak jest. Muszla tu jest, koncertowa i coś ich padło, że poszli do tego, 4 chłopa takich. I weszli do tej muszli koncertowej i zaczęli śpiewać Czerwony Makiet Monte Cassino. I w pewnym momencie, nie wiem jak to ja do tego doszło, bo panowie w skórzanych chyba, tak mówiono, zaaresztowali ich, nie? Tak,
Czerwone Maki były wtedy zakazane.
Zakazane były. Czerwone Maki na Monte Cassino. To jest pieśń.
Pieśń, która na przykład dla emigrantów, antykomunistów tak była jest. Drugim hymnem narodowym.
Tak, i szczególnie
od, czasu bohaterstwa polskich żołnierzy pod Monte Cassino. Później w PRL-u pieśń była dopuszczona, ale wypadły z niej słowa jak ci spod Rokitny sprzed lat, o legionistach Piłsudskiego, tylko było jak ci spod Racławic sprzed lat. Tak. Do Kościuszki już można było nawiązywać. Oni śpiewali w wesołych nastrojach tą pieśń.
Wylądowali na Kochanowskiego w Urzędzie Bezpieczeństwa w piwnicy. Tam był torturowany. Myślę, że chyba około 3 miesięcy tam siedział. Trzeba sobie wyobrazić takiego chłopa, który waży gdzieś, to jest, nie wiem dokładnie, ale tam gdzieś między 150 a 180, gdzieś tam mówiono. Kilogramów, wychodzi facet bez zębów i waży jest, nawet 70 kilo nie waży. Tak go tam cały posiniaczony.
Czerwca wybucha złość. W jakich okolicznościach, co pan wtedy robił?
Robotnicy, pracownicy Zegerskiego nie wytrzymali, jak to mówią. Powiedzieli dość. Została delegacja, już nie wiem, około 20 chyba ludzi, czy 17 wybranych z pracowników Zegerskiego, którzy pojechali do ministerstwa.
Wszyscy dowiedzieli się, że delegacja zniknęła.
Zniknęła, tak? Nie wróciła. A dla mnie ten dzień się rozpoczął w ten sposób, że byłem ministrantem u Matki Boskiej Bolesnej, na Głogowskiej.
Na Głogowskiej.
Tak, teraz Głogowska, a za mojego Konstantego Rokossowskiego się nazywa ta ulica, a przedtem Marszałka Fosza. Myśmy kończyli wcześniej szkołę. Inni chodzili do szkoły, a tu Łazarz, ze względu na to, że te targi międzynarodowe, szkoły zostały zamienione na bursy. Na Głogowskiej, a rynku Łazarskiego na rogu była piekarnia Ciesielski. Się nazywa, druga była w rynku Kostański się nazywała piekarnia. To były jeszcze, my mówili to po nazwisku, bo to były jeszcze dopiero komuniści to sprywatyzowali, nie? Raczej upaństwowiono. Ustawiłem się w kolejce za chlebem, chleba nie było. W pewnym momencie, jak stoimy tam z kumplami za tym chlebem, to ktoś krzyknął, coś chyba się stało, jakiś wypadek, bo tramwaje stanęły. A ludzie idą od Górczyna i śpiewają patriotyczne pieśni, kościelne pieśni, my chcemy Boga. Zaczepiają tam i mówią, no idziemy na plac Stalina. Dowiedzieć się, co jest, o naszych kolegach.
Tłum szedł z Górczyna, tłum szedł z Jeżyc, z Wildy, z Dębca.
Z wszystkiego Poznania to się w głowie nie mieści. Jak to wszystko się dowiedziało, że tam wszyscy szli, wszystkie zakłady i ludzie idąc zatrzymują się przed innymi zakładami, jakieś były krawieckie czy to różne i wołają, dojdźcie do nas, przerwijcie pracę i koniec. I tramwajarze wszyscy ciągną na co się tam działo, no to... To dla nas młodych chłopaków to była kurczę niesamowita sprawa.
Potężny tłum, ponad 100 tysięcy ludzi.
Wszyscy śpiewają, krzyczą. Najpierw chyba zdobyli dom partii. Przecież tam był dom partii, znienawidzony dom partii. Tam siedzieli sami sekretarze. A było to ten czas w ten sposób, że dyrektor w zakładzie pracy nie miał nic do powiedzenia. Porządził sekretarz pani.
I z okien leciały popiersia Stalina, tak?
Tak, właśnie. No i dlatego tam jak zdobyte sekretarze pociekali, nikogo nie było, puste bywale, nie tylko te, bo weszła na dach i łamali, bo wkoło były same czerwone flagi, nie? Łamali, to wszystko leciało na dół. Stalin, Lenin, wszystko poleciało na dół, wywalili. Wiara na tych samochodach, pamiętam, na tramwajach, na dachach.
Protesty wzbudziły wtedy wypowiedzi sekretarza do spraw propagandy i to był Wincenty Kraśko. Dziadek notabene znanego dziennikarza Piotra Kraśki, który wówczas spotkał się z dość dotkliwą reakcją tłumu, tak?
Tak. No i go zlinczowali, ale go ktoś... Jak się okazało w ten czas, to prawdopodobnie Matyja go nawet obronił. Który z tej delegacji był z Warszawy. Jego nie rozpoznano, bo to tyle ludzi było, że się w głowie nie mieści.
Pamiętajmy o tej dacie, Poznań nosi wielką bliznę. Czerwiec 5-6, symbol walki z komunizmem. Rywano czerwone flagi, zdobyto pierwsze sztuki broni. Poznaniacy do boju, czas Sowietów stąd wygonić. Nieustraszeni oni chcieli pogonić władzę. Pokazali komuchom historię o swej odwadze. Nasi dziadkowie w Poznaniu walczyli w słusznej sprawie. Przyznaj Piotrze Kraśko, co robił wtedy twój dziadek. Pamiętajmy o tej dacie, Poznań nosi wielką bliznę. Czerwiec 5-6, symbol walki z komunizmem. Ludzie wyszli na ulicę, żeby walczyć. To prawcami ludzie wyszli na ulicę, na czołgi ze sztachetami.
No to idziemy szukać naszych kolegów. Jedni idą na Młyńską do więzienia, zobaczyć tam, a drudzy na Kochanowskiego, może tam siedzą, nie? A ja z moim kolegą Szczesowem poszliśmy do więzienia, na Młyńską. Zaczęto walić tą bramę, bo chcieli do więzienia, ale też cisza. Przecież tam na tej budzie nikogo nie było, co tam była. Taka buda była, co stał z automatem strażnik. Nie było, zniknął, nikogo nie było. Naprzeciwko była budowa jakaś tam. Przynieśli belkę taką, jak od rusztowania, taką belkę przynieśli tą belką. Jak to nieraz w filmach. I łup, twarda, nie puściła brama. Przynieśli drabinę, postawili drabinę, po tej drabinie otworzyli sobie. My wtargnęli wszyscy. A wcześniej jeszcze zdobyli ten sąd.
Budynek sądu obok.
Sądu obok.
Był pomysł, żeby wówczas rozpocząć reformę wymiaru sprawiedliwości, powiedzieć, że...
Wyrzucano wszystkie dokumenty.
Wszystkie dokumenty wyleciały oknami, leciały
i palono. I były takie kupy ognisk, się paliły.
Dowody przeciwko wrogom ustroju spłonęły.
Zaczęli otwierać cele, bo wypuszczano więźniów. Byli tacy, co powiedział, że oni nie wychodzą. No, bo nawet wyroki jeszcze zostało, no chyba tydzień, czy tam miesiąc, czy dwa miesiące, różnie tam
to... A uciekniemy, to nam dowalą dodatkowo.
Tak, jeszcze no podwoją, nie? W pewnym momencie patrzczało, to się w głowie nie mieści, to o tym mało co kto pi, to mówi, nie? Patrzczał gdzieś.
Z dachu.
Tak, z dachu, zgadza się. Czyli gdzieś tam jakiś komunista mieszkał, który miał broń, jakiś ubowiec i on strzelił. I trafił w kobietę, ale nadjeżdża wóz od Kochanowskiego i wrzeszą ją z daleka, broni, dejcie broń, bo do młodzieży, do dzieciaków, do kobiet strzelają na Kochanowskiego, ubowcy.
Na Młyńskiej był magazyn broni.
Gdyśmy weźli, bo otworzono skrzynię z amunicją. I ja miałem pełne kieszenie i mój kolega amunicją wypełniał, bo my... U nas na Łazarzu, na Łukaszewiczu były dwie łąki. Duża łąka, mała łąka. Duża łąka ze schronem przedwojennym. Pół schronu było u Aumillera, takiego tam właściciela, za płotem, a resztę było na łące dużej. I po prostu myśmy się nazywali, że jesteśmy Ku Klux Klan. Bo to jest byłaby modne ten w Ameryce, ten Ku Klux Klan. I my też tam udawaliśmy, że Ku Klux Klan. Lecimy na Kochanowskiego. się cofnęli i broń tam brali z tego.
Nagle świat łobuzów z Łazarza znajduje się na Kochanowskiego i tworzy historię, tak?
Tak, i lecimy z powrotem na tą wojnę, można powiedzieć, bo tam to dopiero się działo. Tam, jakbyśmy wyszli w ten ogień, to się w głowie nie mieści. Kule leciały górą i dołem.
Podatki cegry 56, dziś robotnikom chwała i cześć. Podatki cegry 56, dziś robotnikom chwała i cześć. Kochanowskiego pana pierwszy strzał, pokojny tłum popada w szał. Parki uliczne, lecz się krew, a wiatrem płynie robotnicze krew. Wojsko, milicja, przeciwko cywilom, 13-letnie dziecko zabito przed chwilą. Setki rannych, dziesiątki ofiar, dziś duma miasta, chwała historia. Podatki ciebie 56, dziś robotnikom chwała i cześć. Podatki ciebie 56, dziś robotnikom chwała i cześć. Solo!
Tam był bruk, nie było asfaltu. Bruk był, tak, duże kostki były, nie małe. Bo to przecież gdzie indziej z bocznych, bo tam na tych były wielkie kostki. To te kostki rzucić, ale wynosili, wybierali i rzucali, nie, żeby rozwalić, żeby szyby wybijali. To nie, oni lali to do nas tym. Z armatek wodnych przewrócono tramwaje, przewrócono samochody. Tutaj na tym był... Nawet podpalono beczkę, nie wiadomo co z tą beczką chcieli zrobić, że chcieli ją, kurde, zakulać i pod drzwi im, tam remontowany dach był i była smoła w beczce i tą beczkę podpalili.
Na Dąbrowskiego był budynek ZUS-u, ZUS do diś tam się mieści, a wszystko, właśnie na budynku ZUS-u były zagłuszarki,
Radia Wolna Europa. To cośmy słuchali. Jak wyszli chłopy tam do góry, to przecież łamali te maszty. Te druty wszystko zrywali, no i maszty łamali. A na poddachem, czyli na ostatnim piętrze, na tym poddaszu, tam była cała aparatura. I to wszystko weszli, i te całe wzmacniacze, to wszystko leciało przez okna, wywalali wszystko w cholerę.
Na Kochanowskiego biła się młodzież, biły się bardzo często dosłownie dzieciaki, tak?
Tak, zgadza się, po prostu starsi się chowali w bramach, za drzewami, pod murami. No wiadomo, mając rodziny, to każdy się bał, nie? A młodzi to nie zdawali sobie sprawy. Latali wszyscy po butelki, bo starsi krzyczeli, żeby butelki przynosić.
Butelki z benzyną, skąd braliście benzynę?
Z samochodu, ściągali. Z traktoru ściągali z samochodu to, co się tam miało. I przede wszystkim goście zagraniczni, samochodów zagranicznych ściągano. Benzynę napełniono te butelki.
To byli goście targów przeważnie. Tak,
tak, przeważnie. Szmaty zatykano te butelki nie korkami, tylko szmatą. Tak jak robiono korek, zatykano, podpalono i walono w te. I się palił, chata się paliła. A oni lali z tym. No a oprócz tego, że lali, to strzelali. I proszę sobie wyobrazić, że tam na tej ulicy musiało w tych budynkach obok tego Urzędu Bezpieczeństwa musiało, dużo ubeków tam mieszkało.
To wtedy była zamknięta ulica, był szlaban.
Tak,
podobnie jak na Młyńskiej, mieszkało dużo komuchów, tak samo było na Kochanowskiego.
Tak. I wcześniej to jeszcze można było przechodzić, nie było tak źle, ale później to już całkowicie była zamknięta. Nie? Jedynie by mogli wejść ci, co mieszkali, nie? W tym ogniu. Już po tym, po zdobyciu tej całej rozwalenia, tej zagłuszarki, na samym narożniku Dąbrowskiego a Kochanowskiego były konsumy znienawidzone, milicyjne. I
co to były konsumy?
Konsumy to były dla wybrańców, dla pracowników, którzy się zaopatrywali w towary, tak, peweksy później, to były najpierw konsumy. Były konsumy milicyjne i wojskowe. Wojsko miało swoje konsumy i milicja miała swoje. Zostały wybite szyby, wszystko wyczyszczone, na amen. Wera tam brała, co mi popadało, dywany, nie dywany, z dywanami Wera ciągła.
Czyli lud w komunizmie wreszcie uznał, że odbierze to swoje, tak?
Ludzie nie wiedzieli, że tam są z tyłu magazyny, bo tam, gdzie były garaże, to tu bliżej do Moskwy tam były magazyny i tam mieli w tych magazynach wszystko, czekolady, koniaki. A to wiemy teraz, że tam to było, nie? Bo przed ten czas tam nikt nie wiedział, że tam. Chyba ci, co tam pracowali, ja to jedynie. Były takie momenty, że strzały ciągłe serie strzałów i były takie przestoje, że przestawało. Bo tam teraz się okazało, że z tą bronią, jak przyjechali robotnicy, czy nie wiem, kto byli studenci, czy jak, którzy mieli pojęcia, bo ja to nie miałem pojęcia, broń nie miałem w ten czas, nie wziąłem broni absolutnie. Ale tylko tą amunicję miałem. Strzelano właśnie z dachów, z klatek schodowych, z różnych stron, nie? I ostrzeliwano tych czerwonych. Ale oni nie tylko strzelali tu z Kochanowskiego. Z uniwerku strzelano, z dachów, z tych wyższych budynków, z Dąbrowskiego. I teraz aż przyjechały czołgi. I tam, jak się chcieliśmy się wycofać, to zaraz słyszymy Jura z Czechu, dwóch kumpli ukrytych, wołają nas, nie? I się okazało, że stała przyczepa, bo przywieźli mąkę, tak jak gdzie indziej przywieźli mąkę, to tam była piekarnia. Piekarnia była w środku od Kochanowskiego, w podwórzu, a sklep był od Dąbrowskiego. I tam ta przyczepa była wypełniona pełna mąką. Czyli nie było ani samochodu, ani nie było. Prawdopodobnie to odczepili, był tam traktor chyba. Ten traktor odczepili na bok. I jeden kompel mój w tej pod plandeką, bo ona była pod plandeką, ta przyczepa, siedzi w tej mące w środku, a drugi na dachu, na tej plandece i tam jeszcze jakby starszy obok niego. Ale strzelają z wszystkich stron. I teraz ja stanąłem z jednej strony tej przyczepy, mój kolega Czechów z drugiej strony przyczepy i tak patrzymy. I widzimy tych. Ja wiem, ten co do nas w tamtym okresie widziałem, poznałem go. Facet o ciemnej karnacji, czyli jakiś ciemnie, nie całkiem tam ciemny, ale szaten czy jak. Z wozikiem, który strzela w naszym kierunku. I trafia mojego kolegę, Jurka, który leży na góry. Dostaje kulkę tu. Czoło. I teraz ten facet tam krzyczy, że tu chłopaka trafiono i dajcie jakąś pomoc sanitariusza albo kogo pielęgniarkę. I nadlatują i go ściągają z tej przyczepy. Tego Jurka ściągają na dół. I widzę normalnie tą zakrwawioną, czyli wiedziałem, że dostał tu. Potem się okazało, że został trafiony, że kulka mu przeleciała nad wylot. Mój kolega, ten właśnie, co mój ojciec z jednej strony siedział w oknie i matka jego z drugiej strony w oknie. Ojca nie miał. Jakiś samochód. Się okazuje, że był samochód. Bo przecież chodziliśmy na te targi międzynarodowe, a my chłopacy to się interesowaliśmy samochodami niesamowitymi. Znaliśmy w ten czas, tak moje wnuki później wszystkie marki znały, tak samo myśmy
chodzili. Samochody z zachodu.
Tak, z zachodu po.
Niewidziane w Polsce.
Opel Kapitan. Opel Kapitan. Do tego Opla Kapitana wsadzają mojego kolegę. Ja go nie gościłem. On jeszcze żył, miał drgawki. Tak. Następuje strzały z różnych stron, kulki odbijają się i ja po tym, jak żeśmy się chcieli wydostać, dostaję w nogę. Dostaję tu, pod kolanem, w samą łydkę tu, pod kolanem. Do dzisiejszego dnia można. Mam ślad, po tylu latach jest blizna tego strzału, bo to mi się groziło mi nawet odcięcie nogi, to się prawie chciał się zagoić od tego. I teraz jak dostałem...
Pan na początku nie zauważył, że jest pan ranny.
Nie, taka to była... Jak atmosfera. Teraz to mówią, że to jest adrenalina, nie? A to myśmy tego słowa kiedyś nie znali, co to adrenalina. To po prostu byłem w takim, nie wiem, w takim szoku, czy w takim czymś, że nie mam mowy. Tylko człowiek myśla, jak stąd się wydostać. I teraz nie wiadomo, czy dostałem prostą nogę, czy dostałem odbity od bruku.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwrócił. Jest go dosyć, tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się zdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela, czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce.
Od czasu do czasu mi się to przytrafia takie coś, że idąc po schodach, noga się staje tak jak giętka, o tak. Wszystko leci, ja się nie muszę się przytrzymać albo balastradę, albo czego, bo bym spadł. Napsuję sobie, przepasuję sobie, bo w czasie mija.
Zajęto się panem jako rannym, tak?
Tak, no. Uczucie miałem takie, jakby mnie pszczoła urządliła. Takie sobie później przypominałem to. No, cholera, taki, jakby mnie ukuł ktoś, nie? Ale krew się lała, w sandałach byłem, wszystko zalane krwią. Ten krwi trochę mi uszło. Się okazało później, jak po różnych dochodzi się po tylu latach, że to był lekarz, doktor Śliwiński się dowiedział, nawet jak się nazywał. On był chirurgiem i oni mnie opatrzyli i chcieli mnie zabrać do szpitala. Ja powiedziałem, że żaden wypadek do szpitala nie idę, bo mówię sobie, jak mnie zamkną tak jak tego mojego ojca kumpla, załatwił mnie, załatwił tak. Jeszcze cała rodzina będzie miała problemy i za do domu, koniec. Kolega mojego ojca był sanitariuszem, pracował na Kastrzaka, na pogotowiu.
Czyli zdawał sobie pan sprawę, że jeśli ranny trafi tam, to UB później może się panem zająć, a miał pan perspektywę, że kolega ojca może panu pomóc, a UB się nie dowie.
Tak. I no właśnie on chodził i zmieniał opatrunki. Mi robił właśnie ten kolega, on mieszkał na kolejowej mieszkał. I tak fajny, Kaziu to było na miło, jak ojciec rozmawiał. Do dzisiejszego dnia go pamiętam, nie żyje.
Pojawiają się w tej opowieści różne miejsca, czasami z bliskiej okolicy siedziby Radia Poznań. Dodajmy jeszcze dla porządku, że dwa piętra wyżej nad nami przemawiał Józef Cyrankiewicz i mówił o tym, że ręka podniesiona na władzę będzie odcięta. Chwilowo Radio Poznań odbite z rąk bolszewickich, nie wiadomo na jak długo. Dzisiaj i dzisiaj prawda o czerwcu 56. Tutaj się pojawia. Jak było z tą prawdą po powstaniu czerwca 56 roku?
Cisza, wyłączona. To było zakazane. Nie wolno było na ten temat nic mówić. Także, że zapanował strach. Ludzie się bali. To w ogóle na ten temat, że ktoś tam... Dopiero jak Solidarność powstała, to wszystko się dopiero otworzyło. To myśmy się dopiero ujawniali. Miałem zdjęcie moje z pogrzebu tego mojego kolegi Jurka. To była manifestacja. Pogrzeb był na Górczynie. Jak wracamy wieczorem, to proszę sobie wyobrazić, że to trwało do samego rana, ta wojna tam. Dlatego, że jak myśmy wracali, to było ciemno się robiło. i nad dachami, nad budynkami normalnie były kulki, leciały te zapalające, świeciły, były czerwone kulki.
Ta noc po 28 czerwca jeszcze, nad dachami Łazarza świecące kulki, ten widok zapamiętał pan z tego czasu.
Tak, cały czas zapamiętałem. I teraz jest konsternacja, bo tam już są w branach, już są komple, którzy już dyskutują i rozmawiają na ten temat, wszyscy koleżanki. I teraz się okazuje, że Jędrek już był wcześniej, już był tam, ten mój kolega, który siedział w tej przyczepie, na tej mące, jeszcze do nas mówił, że ja to mnie nic nie zrobił, bo sobie zrobiłem barykadę z tych torebek łąki. I za tymi torebkami tam siedział. I kto ma powiadomić mamę? A mama siedzi w oknie. I mój ojciec też, ja miał strach, mówię. Ja zobaczę z tą nogą, jak przyszłem, że mnie chyba mnie ojciec zabije, albo to, nie wiem. Dostanę takie wciery, że głowa boli. Ale ojciec, ani co, wszyscy siedzi, ani matka tak samo, nic nie mówi, nawet się pytali, Bogu dziękowali, że przyszedłem i jestem, jaki jestem, że wróciłem, nie? Się dowiedzieli, że Jurek, i teraz wyszło na mnie, że ja mu powiedzieć, bo się najlepiej rodzice się znają i tego.
Powiedzieć mamie co się stało?
Co jest z Jurkiem. I sobie proszę wyobrazić, że kilka dni, no pięć dni lekko, śmiało, mama szuka Jurka ciała po wszystkich posterunkach, po szpitalach, nie ma ciała Jurka. I gdzie znajduje? W prosektorium na Święcickiego, tam w medycynie, w piwnicy między Śniadeckim a Święcickiego. Tam do dzisiejszego dnia jest, nie? Medycyna i prosektorium. I tam go znajduje w piwnicy, jego zwłoki leżał martwy, na betonie.
Nikt nie poinformował jej, co się stało.
Nikt nie poinformował. I pogrzeb to była manifesta. Można porównać pogrzeb Jurka do pogrzebu naszego syna, nie?
Tak, powiedzmy jeszcze trochę, wyjaśnijmy, nie jest pan pierwszym członkiem rodziny, który jest w wywiadzie z chuliganem, był pana syn Radek Majszak jako szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, a Piotr, starszy brat Radka, kiedy miał 19 lat, zginął w stanie wojennym. Dzisiaj na Fredry pod kościołem jest kamień upamiętniający Piotra. Powiedzmy o tym chwilę.
Ciężko jest o tym mówić, ale niestety, ja go nie widziałem. Ostatnio, kto go widział, ostatni go widział żywego, mój brat, który przyszedł ze swoją, z moją bratową, przyszedł. I jak on później opowiadał nam, mówił, że Piotrek nie wychodzi nigdzie, bo dzisiaj jest, będzie nagonka na młodych. Zresztą to było w ten sposób, że moja żona w tym dniu była na wywiadówce u Radka. Była wezwana i wychowawczyni, on w ten czas był w jedynce, nie w pierwszej klasie, na ściegiennego, tam do liceum chodził. Potem tego nie skończył, bo tam został wyrzucony z tej szkoły, bo tam cały czas nas gnębili. I ta wychowawczyni jego, to była, jej mężem był ubobiec, czyli był jakiś tam oficer, który właśnie jej powiedział i ona mówiła rodzicom wszystkim, którzy się na tej wiadówce, żeby szybko do domu poszli, żeby synów swoich czy tam córki nie wypuszczali na dwór, bo jest nagonka w tym dniu. No ale już niestety, żona jak wróciła do domu, to już Piotra nie było, ale jeszcze jest taka sytuacja, że moja mama mieszka w naszym mieszkaniu rodzinnym, czyli na Łukaszewicza, tam gdzie się urodziłem. Urodziłem się na górze, a Niemcy moją mamę wyrzucili później na parter. I Piotr był zameldowany u mojej mamy. I teraz jak ja, przyszliśmy do domu, szukamy Piotra, nie ma Piotra. Nigdzie. Co się z tym stało? I to ja mówię, ja pójdę do mojej, do mamy, zobaczę, może jest u mamy. Poszedłem do mamy, nie ma. Jak mama usłyszała, że nie ma Piotra, to jego już nie będzie, bo on przyszedł się ze mną pożegnać. Moja mama do mnie, że zapukał mi w okno. Ja poszedłem do okna szukać, bo nikogo nie było, otwieram okno, nikogo nie ma. Że Piotr do niej i w tej godzinie, w której to była godzina 20:40 chyba parę, 42 czy 40, w tej godzinie co go trzymali tam właśnie, jak go pobili, to go trzymali w tej suce około 40 minut, czekając, dzwoniąc po wszystkich tych komitetach, co z nim zrobić, nie? Czekali na decyzję, zamiast jechać od razu do szpitala, to oni czekali na decyzję, gdzie mają go zawieźć. I w końcu dostali rozkaz, że mają go zawieźć do MSW, szpitala tego wojskowego na Lutycką. I tam go zawieźli. I tam dwóch neurochirurgów, mamy nazwiska ich, którzy go tam operowali. Tak go operowali, że już się nie obudził po tej operacji, nie? Po tej panacji czaszki.
Mordercy syna, mimo że znane są ich nazwiska, nigdy w III RP nie zostali ukarani. No.
Było.
Nie wiemy do dziś, ile osób zginęło w czerwcu 1956 roku. Powstało jakieś takie niby państwo będące hybrydą komuny i państwa zachowującego pozory sprawiedliwości, demokracji, wolności. Taki świat powstał wokół nas.
Są ludzie tacy, którzy robili wszystko, żeby zaniżyć liczbę tych, co zginęli. Po prostu wyeliminowano, przecież wiadomo, że ludzie po takim pobiciu, czy po strzałach, różnych postrzałach, mogli miesiącami żyć jeszcze, zanim umarli. Oni zrobili, tylko uznali tych, co w tym dniu zginęli, a tych, co byli późniejszych, nie, bo najpierw było ponad 100. Ponad Ziomkowski, co zrobił tą pierwszą, ten doktor Ziomkowski, co wszyscy się do niego zgładali i zbierał dane, to ponad 100 było. A ten gość, który zaniżył, miał obiecany doktorat i dostał ten doktorat.
Widzimy wokół rzeczywistość dzisiejszego Poznania, na ile czerwiec 56 przetrącił Poznaniowi kręgosłup. Jak pan tak, na to patrzy?
No niestety, na pewno dużo rodzin na tym traciło. Znałem dużo osób, które straciły mężów i wychowywały dzieci samotnie w tamtych trudnych czasach. To się w głowie nie mieści. Były bok członkami stowarzyszenia, były nie, że nawet nie żyją nawet. Także miałem relacje i dużo osób, co się dowiadywałem. Także na pewno takie piętno to jest przez całe życie za człowiekiem chodzi. To się nie zagoi, jak to mówią. Niektórzy, co tego nie doświadczyli, co?
Jest też w Poznaniu sporo młodzieży, która upamiętnia czerwiec 56 roku, także kibice Lecha Poznań o tym pamiętają. Czy na tych korzeniach da się odbudować Poznań, ten, który kiedyś był, zanim stał on się takim, jakim jest dzisiaj?
No jest ciężko to mi powiedzieć na ten temat, bo ten Poznań, co był kiedyś, to nie można tego, co jest obecnie, porównywać. Bo to się naprawdę, aż jak widać, jak ludzie zachowują się, jak Poznań zawsze w całym, można powiedzieć, kraju najgorzej stoi. Nie wiem, czy to już nie są radowici poznaniacy, czy jacyś, którzy tutaj trafili z różnych stron. Bo to jest naprawdę, szczególnie Poznań był kiedyś ostoją, przecież można powiedzieć, całej Polski. Jak można tu powiedzieć, jak Ojciec Święty mówił, jak przyjechał tu do Poznania, to tu się wszystko zaczęło.
W każdym razie, jak tam pojedziecie do tego Paryża, to wszystkim mówcie, że my jesteśmy z Poznania. My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła. Od Mieszka I i Bolesława Chrobrego, my stamtąd jesteśmy. I zawsześmy o tę Polskę dbali, żeby się trzymała. Tu się potrzeba polska państwowość. Także w Paryżu nie zapomnijcie o tym. Cześć wam Boże.
Jerzy Majszak był moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Bohaterski, dawny Poznań i jego historia. Opowieść o tym jest także misją programu Wywiad z chuliganem. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.